Proszę, byście otworzyli psalm numer 86. Psalm 86. To jest strona 650 i z tego 86 psalmu czytam wiersz 11. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. Kochani, będę chciał dzisiaj mówić o bojaźni Bożej. Modlimy się o wiele rzeczy w swoim życiu. Każdego dnia, myślę, kiedy wstajemy, kiedy przynosimy Bogu sprawy, które są przed nami i nawet te, które wydaje nam się, że mamy je w garści, bo te, nad którymi nie panujemy, to jest raczej łatwiej przynieść Bogu. Ale tak się zastanawiam, kiedy po raz ostatni w tych modlitwach i prośbach przynieśliśmy przed tron Najwyższego Ojca słowa: spraw, żeby moje serce jednego tylko pragnęło bojaźni Twojego imienia. Do podjęcia tego tematu zmobilizowało mnie kilka spraw, właściwie takie dwie sprawy. Pierwszą, świadomość tego, że żyjemy w świecie, w którym ludzie przestali się bać Boga. I coraz odważniej, bez żadnych skrupułów już to komunikują. Żyjemy w takim świecie, żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie nawet przedstawiają to jako zaletę, jako przejaw prawdziwej wolności. Ja nie muszę się nikogo bać. I druga rzecz, to są różne opinie, jakie na ten temat da się czasem słyszeć w Kościele, między innymi mówiące, że jeżeli naprawdę Boga kochamy, to nie powinniśmy się Go bać, bo przecież jest napisane, że prawdziwa miłość usuwa bojaźń, usuwa strach. Jak to więc jest z tą bojaźnią Bożą? Czy jest rzeczą naganną, że wierzący człowiek boi się Boga? Czy można kochać Boga, jednocześnie bać się Boga? Ja myślę, że w poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie wystarczyłoby powołać się na pewne sformułowanie, które w pewnej książce, jaka jest wytłumaczeniem podstawowych zasad, które wiele lat temu Marcin Luther wprowadzał, pamiętacie przykazania, może znaczeń przykazań już nie pamiętamy, ale każde zdanie po każdym przykazaniu rozpoczynało się od stwierdzenia: powinniśmy Boga bać się, miłować Go. I praktycznie powinniśmy, może nawet powiedzieć, nie ma co na ten temat dyskutować, bo to jest fakt i to się nic nie zmieniło. Powinniśmy Boga bać się i miłować Go. A więc jeżeli dochodzi do nas pewne przekonanie, bądź jesteśmy skonfrontowani z pewnymi twierdzeniami, że bojaźń i miłość nie pasują do siebie, to powinniśmy zweryfikować takie przekonanie. Bo wydaje mi się, i im częściej czytam Boże Słowo, tym bardziej jestem utwierdzany w tym przekonaniu, że to są takie dwa klocki, które bardzo mocno są ze sobą związane. Zagadnienie to zawsze wywoływało pewnego rodzaju kontrowersje. Jedni uważają, że jest to wyłącznie podejście starotestamentowe, które nas, budujących życie na Nowym Testamencie, nie obowiązuje, bo nie żyjemy więcej pod zakonem, żyjemy pod łaską. A więc to wszystko, co związane jest z zakonem, nie powinniśmy do siebie przyjmować. Drudzy sądzą, że bojaźń Boża odnosi się tylko do ludzi niewierzących, tych, którzy z Bogiem nie są pojednani. Ci powinni bać się Boga. Jeszcze inni natomiast twierdzą, że człowiek wierzący w swoim duchowym, jak i codziennym życiu powinien charakteryzować się bojaźnią Bożą. I świadczyć o tym może określenie, które dzisiaj prawie jest wyrugowane z codziennego słownictwa, a w swoim znaczeniu zawierające bardzo konkretne wskazówki. Nie mówi się dzisiaj już, używając słowa opisujące kogoś w kategoriach bogobojny. A praktycznie to określenie zawiera w sobie słowo bojaźń. Ktoś, kto się boi Boga. Spójrzmy, co na temat bojaźni Bożej ma do powiedzenia Boże Słowo. I to jest dla nas wielki przywilej. Dla wierzącego człowieka to jest wielki przywilej, że z jednej strony mamy być otwarci na to, co mówią ludzie, bo ludzka mądrość mimo wszystko nie zawsze wiąże się z negatywnymi rzeczami. A z drugiej strony mamy patrzeć, co mówi Biblia na ten temat, która ma być dla nas jedynym punktem odniesienia. Takim sprawdzaniem. Wyrażenie bać się Boga pojawia się w Biblii ponad 180 razy. Kilka wersetów. Psalm 34, wiersz 8, potem 10. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się Go boją i ratuje ich. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Psalm 111, wiersz 10. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża, albo bojaźń Pana w innym tłumaczeniu. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Psalm 103. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się Go boją, a sprawiedliwość Jego dla synów ich synów. Czy wreszcie ten 11 werset z Psalmu 86. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło bojaźni imienia Twego. Kochani, ja wiem, że na tej naszej liście życzeń byłoby więcej rzeczy, o które byśmy Boga prosili. Spraw, Panie, żeby. Ale myślę, że jeżeli będzie miał miejsce ten jeden element, ta jedna cecha, to ona pociągnie za sobą wszystkie inne. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło. Bojaźni imienia Twego. Więc jeżeli nie modliliśmy się takimi słowami, jeżeli być może wychodzimy z założenia, że nasz staż życia z Bogiem już niekoniecznie nas powinien mobilizować do tego, żeby takie słowa wypowiadać, to niezależnie od tego stażu, ja myślę, że właśnie im bardziej czujemy zależność od Boga, tym bardziej czujemy potrzebę bojaźni Bożej. A więc jeżeli nie modliliśmy się dawno słowami, choćby nawet tego psalmu 86 wiersz, ten 10 czy 11. Spraw, byśmy mogli to dzisiaj zrobić. Może kiedy będziemy modlić się po kazaniu, może kiedy wrócimy do domu, może dzisiaj wieczorem. Spraw, żeby serce moje jednego tylko pragnęło. Bojaźni imienia Twego. Okazuje się, że nie tylko Stary Testament nawiązuje do bojaźni Bożej. Spójrzmy, co w tym temacie mają do powiedzenia autorzy Nowego Testamentu. Sztandarowe postaci, to jest Piotr i Paweł. Dla nich bojaźń przed Panem albo bojaźń Boża ma bardzo praktyczny wpływ na ich postawę przed Bogiem. Między innymi motywuje do prowadzenia świętego i sprawiedliwego życia. Paweł pisze w 2 do Koryntian 7 rozdział, wiersz 1. Mając wtedy tę obietnicę, umiłowanie, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Ja wiem, to jest Biblia Warszawska. Tłumaczenie już ma gdzieś z tych 60 co najmniej lat, więc niekoniecznie jest to takie docierające. Słowo życia tłumaczy to w ten sposób. Drodzy przyjaciele, mamy tak wielkie obietnice. Porzućmy więc wszystko, co szkodzi, zarówno ciałom naszym, jak i duchowi. Żyjmy w bojaźni Bożej, Jemu oddając się bez reszty. Tego nie ma w pierwowzorze. Żyjmy w bojaźni Bożej i to ma implikacje. Jemu oddając się bez reszty. Czy Piotr pisze w pierwszym liście, pierwszy rozdział, wiersz 17, a jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez cały czas pielgrzymowania. Myślę, że szczególnie ta końcówka jest bardzo ważna, albo powinna nam przypomnieć, przez cały czas pielgrzymowania. Nie tylko w pewnym fragmencie życia, kiedy zacząłem to życie z Bogiem, kiedy wszystko jest zupełnie inne, kiedy wszystko jest spontaniczne, kiedy wszystko jest świeże, kiedy wszystko jest dla nas nowe, kiedy być może poznawanie Boga, kiedy otwieramy Biblię i odkrywamy coś niesamowitego i to powoduje, że czujemy respekt, ale kiedy żyjemy z Bogiem już 20, 30 czy 40 lat, jesteśmy oswojeni z pewnymi rzeczami, więc pewne rzeczy nie robią na nas wrażenia, ale Piotr pisze w tłumaczeniu słowa życia, okazujcie mu respekt do końca waszego życia na ziemi. Wróćmy jednak jeszcze do Starego Testamentu, do proroka Izajasza, który nawiązuje w swoich słowach do osoby Pana Jezusa. Wypowiadając wiele proroctw o Panu Jezusie, między innymi Izajasz pisze, 11 rozdział, wiersz 3, i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Kolejna rzecz, którą powinniśmy przyjąć do siebie, gdy chodzi o nasze nastawienie, to nie jest kwestia narzucona nam. Ale to jest element, w którym mamy mieć upodobanie, tak jak Pan Jezus miał, upodobanie w bojaźni Pana. Izajasz, zapowiadając Pana Jezusa, pisał o Nim wiele rzeczy. Co będzie robił, jaki będzie. Ale też, gdy chodzi o Jego nastawienie względem Ojca, kwestia upodobania. Mamy upodobanie w bojaźni Pana? Jest to dla nas przywilej? Jeżeli więc Pan Jezus w swojej ludzkiej naturze miał upodobanie w bojaźni Pana, w ludzkiej naturze, będąc prawdziwym człowiekiem na ziemi, jeżeli miał upodobanie w pewnego rodzaju respekcie względem Ojca, jeżeli on podkreślał i pokazywał w swoim życiu ziemskim, to tym bardziej jako współcześnie żyjący ludzie, ci, którzy chcą naśladować Pana, bo tak zakładam, że każdy z nas chce naśladować Pana. Jeżeli chcemy Bogu się podobać, powinniśmy uzmysłowić sobie konieczność występowania tej cechy w naszym życiu. Kiedy myślisz o Bogu, jakie myśli ci towarzyszą? Kiedy teraz pomyślisz o Bogu, co towarzyszy twoim emocjom, twoim uczuciom? Dobry kumpel? Fajny tato? Przymknie oko? Czy kwestia pewnego szacunku, respektu, pomimo tego, że jest wspaniałym ojcem, który ma wiele cierpliwości, ale szacunek pozostaje. Był kiedyś taki trend w wychowaniu, kiedy rodzice pozwalali swoim dzieciom mówienia sobie po imieniu. Żeby ta relacja była bliska, to przyszło z zachodu. W pewnych momentach przyjmowało się to bardzo dobrze na naszym polskim gruncie. Oczywiście każde relacje są specyficzne, inne. Ale myślę, że jeżeli dziecko będzie mówiło rodzicom po imieniu, to może zatracić po drodze gdzieś szacunek, respekt. Oczywiście my zwracamy się niejako, mówiąc per ty, tato, mamo. Nie mówimy bezpośrednio, przynajmniej gramatyka polskiego języka komplikuje pewne sformułowania. Ale co wcale nie znaczy, że jeżeli nie mówimy sobie po imieniu, to automatycznie będzie szacunek, nie o to chodzi, ale gdzieś po drodze jest niebezpieczeństwo utraty szacunku. Nie pozwólmy sobie na to, że jeżeli żyjemy z Bogiem już pewien czas i ktoś może powiedzieć, Bóg już mnie niczym nie zaskoczy, ale to nie do końca wtedy jest biblijne, bo Bóg jeszcze nie raz nas zaskoczy. A jeżeli nie tutaj na ziemi, jestem przekonany, że tak, to jak będziemy w niebie, to będzie totalne zaskoczenie. Mamy pewne wyobrażenia, jak Bóg wygląda, jak Bóg powinien zadziałać, jak to wszystko powinno wyglądać, kiedy zostaniemy skonfrontowani z rzeczywistością niebiańską, będziemy totalnie zaskoczeni. I już przygotowuje nas na to Paweł, który mówi, to czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował dla tych, którzy Go kochają. I to będzie totalne zaskoczenie. Kochani, chcemy się Bogu podobać? Więc myślę, powinniśmy również uzmysłowić sobie konieczność występowania tej cechy, jaką jest bojaźń Boża. To jest Ojciec. To jest kochana istota. Ale to jest Bóg Wszechmogący. To jest Bóg straszny. Tak mówi o sobie w Starym Testamencie. To jest Bóg potężny. To jest Bóg, który ma wszystko w swoich rękach, na rozkaz którego wszystko powstało. To jest ktoś, jakbyśmy próbowali wszystkich monarchów, czy tych, którzy trząsą tym światem, zebrać, wybaczcie za trywializm, do kupy razem, to do pięt mu nie dorastają. To jest potężny Bóg. I wielkim przywilejem jest należenie do takiego Boga. Ale naszą postawę powinna charakteryzować bojaźń Boża. Myślę, że powodem różnic w rozumieniu bojaźni Bożej jest brak właściwego rozumienia tego terminu. W biblijnym ujęciu tego pojęcia mamy do czynienia z dwoma znaczeniami. Pierwsze to jest pełna niepokoju obawa, niejednokrotnie przeradzająca się w strach. I druga to jest głęboki szacunek, co już powiedziałem, poważanie, respekt, cześć, przejęcie i moglibyśmy jeszcze dodać kilka synonimów, które by nam to troszkę rozszerzyło. Gdy chodzi o tę pierwszą, czyli bojaźń jako niespokojna obawa czy wręcz paniczny strach wynika z uprzytomnienia sobie nieuniknionego Bożego sądu nad grzechem i kojarzenia Boga jako sprawiedliwego sędziego. Wiecie, dlaczego wierzący ludzie nie boją się Boga? Dlatego, że nie mówią o tym, że Bóg jest sprawiedliwy. Że Bóg jest ogniem karzącym. Nie chcemy, mamy dosyć stresu. Mamy dosyć problemów. Nie chcemy jeszcze być tymi, którzy dają sobie powód ku temu, żeby nasze sumienia zostały jakoś poruszone albo żebyśmy byli pozbawieni pewnych pozytywnych emocji, dobrych uczuć. I gdzieś Kościół Pana Jezusa zapomniał o tym, że owszem, Bóg jest pełen miłości, że Bóg jest pełen dobroci, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest łaskawy, ale Bóg dalej pozostaje Bogiem sprawiedliwym. Bóg dalej pozostaje Bogiem karzącym grzechy. A więc ten paniczny strach jako konsekwencja uzmysłowienia sobie, że jest ktoś, kogo należy się obawiać. Pamiętacie, kiedy Adam zgrzeszył, jego odruchem ukrycia tragizmu położenia, w jakim się znalazł, była próba schowania się przed Bogiem. Bóg wiedział doskonale, gdzie Adam jest, ale stawia mu pytanie: Adamie, gdzie jesteś? Po co to pytanie było postawione? Czy ono Bogu było potrzebne? Nie. Ono było potrzebne, żeby Adam uzmysłowił sobie, gdzie jest. Pamiętacie świadectwo? Uzmysłowił sobie, gdzie się znalazł. Jeżeli człowiek uzmysłowi sobie, gdzie jest, wtedy Duch Święty ma otwarte pole do popisu, żeby zacząć działać. Bo jak długo będziemy uważać, że jesteśmy w pozycji, która nam nie zagraża, tak długo człowiek nie czuje potrzeby oddania swojego życia w Boże ręce. Dopiero kiedy uświadomi sobie tragizm swego położenia, co by się stało, jakbym zmarł? Strach, paniczny strach. W ten sposób można rozumieć strach przed Bogiem. Lecz chociaż ten rodzaj trwogi przed Bożym gniewem powinien charakteryzować każdego niewierzącego człowieka, życie pokazuje, że tak nie jest. Ludzie sobie drwią z Boga. Tym bardziej, kiedy jesteśmy świadkami, iż ludzie w poczuciu bezkarności żyją tak, jakby Boga w ogóle nie było. I rzucają nam to w twarz. I mają satysfakcję, jeżeli widzą, że nas to boli. Sytuację tę opisał Paweł, przedstawiając krótko współczesne sobie społeczeństwo, kiedy w liście do Rzymian w 3 rozdziale pisze: nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga, wszyscy zboczyli, nie ma bojaźni przed ich oczyma. Wypisz, wymaluj, można byłoby powiedzieć: Pawle, skąd wiedziałeś, że to będą charakterystyczne rzeczy, które będą opisywały współczesne społeczeństwo, w którym funkcjonujemy. Natomiast drugie znaczenie bojaźni Bożej dla człowieka wierzącego odnosi się do respektu, do poważania, do okazywania szacunku, do oddawania czci. Tu nie chodzi o zewnętrzną formę. Czasami jest tak, że jesteśmy zachęceni, bo widzimy, że ktoś okazuje nam szacunek. Że oto ktoś podaje nam rękę, szczególnie jeżeli jest to starsza osoba. Musimy pamiętać, przynajmniej takie były zasady dobrego wychowania. Zawsze mnie uczono, że nie młodszy, ale starszy podaje rękę. Że nie mężczyzna, ale kobieta. O tym dzisiaj zapominamy. Ktoś może powiedzieć, to jest pikuś, ale co to wnosi? Myślę, że mimo wszystko o pewnych rzeczach należy pamiętać. Ale jeżeli nawet jesteśmy skonfrontowani z czymś takim, czujemy się dobrze. Ktoś nam okazał szacunek, ale my nie wiemy, jakimi motywami on się kieruje. Zewnętrzna forma niekoniecznie musi być od razu odczytywana w kategoriach oddawania szacunku. Ale Bóg wie, jakie są nasze motywy. I w tym znaczeniu mamy rozumieć kwestię oddawania czci, szacunku, poważania czy respektu. Chodzi o postawę serca, mającą przełożenie na nasze codzienne zachowanie. Tu nie ma mowy o strachu przed gniewem, lecz o skupieniu się nad Bożym majestatem, nad Bożą świętością, nad Bożą potęgą, nad Bożą chwałą. Po prostu nad tym, kim Bóg jest i jaki On jest. Zastanawialiście się kiedyś ostatnio nad tym, jaki Bóg jest? Kim On jest? Najwyraźniej reakcją taką obserwujemy u Jana, który na wyspie Patmos ma widzenia samego Pana. I czytamy to też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły, on zaś położył na mnie swoją prawicę, rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. Kochani, w życiu wierzącego człowieka, w znaczeniu idącego za Panem, powinna być zawsze zdrowa równowaga pomiędzy relacją pełną ufności, miłości, jaką żywimy do kogoś, kto nas kocha, kto się nad nami zmiłował, z kim mamy przywilej rozmawiać, bo to jest przywilej. Kogo możemy nazywać swoim ojcem, to jest przywilej. A pełnym szacunku i czci drżeniem przed Bogiem w Jego chwale. Myślicie, że kiedy staniemy przed Bogiem i kiedy ci, którzy lżą Boże imię, lżą Boga teraz, kiedy staną przed Nim, myślicie, że ich kolana nie zadrgają? Myślicie, że oni dalej butnie będą stali przed Bogiem? Nawet jeżeli relację z Bogiem mamy wspaniałą, myślicie, że kiedy staniemy przed Bożym obliczem, automatu nie padniemy na kolana przed Nim? Ale to będzie pewna postawa, nie będziemy wtedy się zastanawiać, czy to wypada, czy nie, ale nasze uczucia, nasze serce będą nam podpowiadały, co my mamy zrobić i to, co na zewnątrz, będzie niczym innym, jak tylko odzwierciedleniem tego, co jest w środku. Panie, jaki Ty jesteś? Jaki jesteś potężny, wspaniały. To, że Jezus jest moim Panem, to, że Bóg stał się moim Ojcem, nie może być dla mnie jednoznaczne z tym, że oto mam prawo przekroczyć pewną granicę, za którą stracę poczucie dystansu, majestatu i zrozumienie tego, z kim tak naprawdę mam do czynienia. Kochani, jeżeli popatrzymy na Bożych mężów, którzy mieli, jak czytamy, wspaniały kontakt z Bogiem, to zaobserwujemy, że przychodzili oni do Boga zawsze z postawą pełną czci, szacunku, pokory i poddania. Zawsze będziemy obserwować nie tylko w ich postawie, ale też w ich słowach, w tym, co pisali, że to jest pełne szacunku, pokory, oddania i uwielbienia. Autor listu do Hebrajczyków przedstawia to tak. Mając więc, bracia, ufność, że przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, przeto okażmy się wdzięcznymi, oddawajmy cześć Bogu tak, jak Mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem, bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Napisał to człowiek, który żył w bliskiej relacji z Bogiem, który pisze, że mamy ufność, że przez krew mamy wstęp do świątyni. Chodzi o relację. Okażmy się wdzięcznymi, oddając cześć Bogu tak, jak Mu to jest miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, pamiętając, że Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Kochani, popatrzmy, co pisze Paweł. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze. Czyli mamy dostęp do Ojca przez Pana Jezusa i mamy świadomość, że Bogu pomimo tego albo przede wszystkim należy się szacunek. Jedyny, który ma nieśmiertelność, pisze w liście do Tymoteusza, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział, widzieć nie może, Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. Paweł z jednej strony pisze o wielkim przywileju, jaki mamy, przywileju, który pozwala nam nazywać Boga swoim Ojcem. Z drugiej natomiast nie tylko uświadamia to, kim Bóg jest, lecz również to, że z tego powodu należy Mu się szacunek, chwała. I myślę, że pomimo wielkiej łaski, że wierzący człowiek może nazywać się Bożym dzieckiem, nie mogę zapominać, że pomiędzy mną a Bożym dzieckiem i wszechmogącym Bogiem jest pewna przepaść. Oczywiście nie w tym sensie, że nie mam dojścia do Boga, ale jest pewien dystans. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Że nie ma czegoś takiego, że podejdę, poklepię po ramieniu. Natomiast mam świadomość, z kim mam do czynienia. Kochani, właśnie bojaźń przed Bogiem jest takim płynącym serca uznaniem tej przepaści. Nie dla poniżenia nas jako ludzi, lecz dla wywyższenia Boga i uzmysłowienia sobie każdego dnia, kim On jest. Praktycznie skracam, a więc wybaczcie, że będzie zbitka pewnych myśli. Bać się Boga oznacza wyznać absolutną wyjątkowość Jego istnienia, uznać Jego majestat, straszliwą moc i chwałę. I to właśnie pojęcie bojaźni Bożej determinuje nasze życie i zachowanie. To, z kim przystaje, gdy chodzi o relacje, takim się staje w formułowaniach biblijnych, przyoblekam się w naturę Pana Jezusa. My byśmy, myśląc o tym, co uczniowie robili, chcieli mieć od razu wyróżniki, wyznaczniki, które byłyby dostrzegane przez innych, docenione przez innych. A wyróżnikiem w życiu Pana Jezusa było Jego podejście do Ojca. Była Jego pokora. Ten, który był Bogiem, w pokorze z miłością wypowiada się o swoim Ojcu. To, z kim przystaje, ma wpływ na to, jaki się staje. I w duchowym znaczeniu, ale tak samo i w normalnym, zwykłym. To, komu podporządkowaliśmy swoje życie, ma więc praktyczne przełożenie na jakość tego naszego ziemskiego życia. Jeżeli to życie jest podporządkowane Bożemu przeciwnikowi, tak też ono wygląda. Jeżeli to życie podporządkowane jest Bogu, powinno ono nosić znamiona świętego, oddanego Bogu życia. Na czym dalej polega bojaźń Boża? Dawid pisze w psalmie 34, pójdźcie synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Czyli bojaźni pańskiej można się nauczyć. Myślę, że to jest bardzo ważne słowo dla nas, dla rodziców, dla ojców, dla dziadków. Dawid nie mówi, powiem wam o bojaźni Bożej. Mówić jest łatwo. Nauczę was w kontekście dawania przykładu. U Salomona czytamy, bać się Pana, przypowieści 8:13, znaczy nienawidzić zła, nienawidzę buty, pychy, złych występków oraz przewrotnej mowy. Nie tylko, że mówię, że tego nie cierpię, ale nie ma tego we mnie. Nie zakładam, że coś takiego jest we mnie. Jako głowa rodziny, jako ojciec. W kontekście mojego nastawienia do ludzi, mojego nastawienia do mojej żony, do moich dzieci, mojego słownictwa. Tego nie ma. I praktycznie nie tyle po tym, co ja mówię, ale jak ja żyję, ludzie mogą rozeznać. Mówiłeś, że twoja żona nic ci nie mówiła o Jezusie. Ale że mogłeś rozczytać. Max Lucado powiedział, nie mówmy o Jezusie, już to przytaczałem. Ale żyjmy tak, żeby zapytali o Jezusa. Możemy pokazać swoim życiem, czy się Boga boimy, czy jesteśmy bogobojni. Prawdziwa bojaźń zachęca nas do bycia posłusznymi Panu. W trzeciej Księdze Mojżeszowej jest zawarta cała seria praw i przepisów, jakie miały być przestrzegane w ziemi obiecanej i z tego 19 rozdziału trzeciej Mojżeszowej Pan Jezus zacytował bardzo dobrze znane nam dwa przykazania miłości. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I w tym samym 19 rozdziale zwroty jam jest Pan albo ja, Pan, jestem Bogiem waszym występują 16 razy. I poprzez takie częste powtarzanie swego świętego imienia Bóg przypominał Izraelitom o posłuszeństwie. Ja jestem święty. Powinniście być posłuszni prawom i nakazom. A to posłuszeństwo miało wypływać z ich czci. Nasze posłuszeństwo Bogu powinno wypływać z naszej miłości do Boga. U podstaw posłuszeństwa leży miłość. U podstaw bojaźni leży miłość. Kocham Cię, Panie, dlatego chcę być Tobie posłuszny. Chcę, żeby moje życie wypełniała bojaźń przed Tobą. Jestem Ci posłuszny, dlatego że Cię kocham. Odczuwam bojaźń, dlatego że kocham Cię i chcę Cię kochać. Nie z tego powodu, że się Ciebie boję w kontekście odczuwania panicznego strachu. Kochani, prawdziwa bojaźń Boża wzbudza w nas pragnienie cieszenia się Bożą obecnością i szukania społeczności z Bogiem. Cieszę się obecnością. Na samą myśl już się cieszę. Cieszyliście się ostatnio na samą myśl o tym, że będziecie przebywać z Bogiem? Zdarza wam się czasami tęsknić za kimś? Nie ma nas dłużej w domu i już się nie możemy doczekać. I na samą myśl, że spotkamy tę osobę albo te osoby, już się uśmiechamy. Czasami zdarza mi się być poza domem kilka dni i w Biblii mam zdjęcie mojej żony. I zawsze stawiam go na szafce nocnej. I kiedy patrzę na nią, uśmiecham się do niej, bo cieszę się na to, że jeżeli Bóg pozwoli, będę mógł ją zobaczyć. Może nieadekwatne porównanie. Ale sama radość, która mi towarzyszy na myśl, że będę mógł z Tobą, Panie, przebywać. Będę mógł z Tobą rozmawiać. Będę mógł czytać Twoje słowo. to, co dzisiaj mnie niesamowicie uderzyło w kancelarii. Siostra ponad 80-letnia mówi, ja już się nie mogę doczekać. Ja się cieszę na to, że będę mogła zobaczyć Pana. Czy to nas też charakteryzuje? Kochani, dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że gdy będziemy przebywać z Panem, to konsekwencją tego będzie nie tylko widoczna zmiana w naszym życiu, ale także ciepło i Jego chwała promieniująca z naszego życia i dająca zauważyć się przez innych. To się da poznać, z kim przebywamy. Jeżeli jesteśmy blisko Boga, tego nie da się ukryć. O tym nie trzeba mówić, tego nie da się ukryć. Kochani, w jaki więc sposób już na koniec traktujemy bojaźń Bożą? Jakiego rodzaju bojaźnią Bożą jesteśmy wypełnieni? Czy obawami niejednokrotnie przeradzającymi się w poczucie panicznego strachu przed Bogiem? Bo jeżeli miałbym teraz stanąć, no właśnie, jeżeli miałbym teraz stanąć przed Bogiem, jakiego rodzaju strach na samą myśl o tym wypełnia moje serce? Paniczny strach przed tym, który powie, idź precz w ogień wieczny? Czy bojaźń, szacunek? Panie, zobaczę Cię twarzą w twarz. I to jest wielka łaska, że będę mógł to przeżyć. Kochani, życzyłbym każdemu z nas takiego poważnego zastanowienia się nad tymi pytaniami, jeżeli tego jeszcze nie robiliśmy, oraz tego, by bojaźń Boża była zawsze dla nas jednoznaczna, z uświadamiania sobie, kim Bóg jest, jaki On jest. I by nas zachęcała do jeszcze większej miłości, jeszcze większego posłuszeństwa. I abyśmy codziennie w naszych modlitwach wypowiadali słowa Dawida z Psalmu 86. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło. Bojaźni imienia Twego. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty stale czuwasz nad nami. Dziękujemy Ci, że Duchem Świętym zwracasz uwagę na to, w którym momencie naszego życia z Tobą się znajdujemy, jak wygląda nasze nastawienie do Ciebie i czy nasze serca są wypełnione bojaźnią przed Tobą. Ojcze, dziękujemy Ci, że przez Pana Jezusa, przez Jego śmierć na krzyżu i wielką łaskę, jeżeli ona miała miejsce, kiedy oddaliśmy swoje życie w Twoje ręce, nie musimy odczuwać panicznego strachu. Ale z drugiej strony, Panie, nie pozwól, żeby ktokolwiek, kto się z Tobą nie pojednał, nie odczuwał panicznego strachu. Bo Ty jesteś Bogiem potężnym. Jesteś ogniem trawiącym. Ale jesteś też łaskawym, miłującym Ojcem. Panie, spraw, żebyśmy w relacjach z Tobą byli świadomi, że kwestia bojaźni to nie jest zrobienie czegoś, o czym będziemy przekonani, że nam tak to przebaczysz, bo powinieneś, ale byśmy uczyli się szacunku do Ciebie, poważnego traktowania Ciebie, tak jak Ty nas poważnie traktujesz. Dziękujemy za to, że mówiłeś do nas. Panie, jeżeli jest coś, co trzeba zmienić w naszym życiu i o tym przekonujesz, Panie, daj nam determinację i taką chęć, pragnienie, abyśmy to wszystko, co się Tobie nie podoba, oddali w Twoje ręce, byli uwolnieni z tego, co nie pozwala nam iść za Tobą tak, jakbyś tego oczekiwał. Ojcze, chcemy Tobie dziękować za społeczność, którą możemy mieć, za to, że możemy w Twoje ręce powierzać i nasze rozejście do domu w cały tydzień, w który weszliśmy. Dziękujemy za to, co mogliśmy przeżywać i w tym minionym tygodniu. Ale Panie, też chcemy Ciebie prosić o tych, którzy potrzebują Twoich modlitw. Modlitw o uzdrowienie. Modlitw o rozwiązanie problemów. Chcemy Cię prosić dalej o Marysię Skadłuba. Panie, o jej zdrowie, o jej ciało, o Twoje leczące dotknięcie dla niej. Chcemy Cię prosić o Grzesia, który jedzie na dalsze leczenie do Warszawy, Panie. O jego organizm, abyś to, co jest chore w tej chorobie, abyś mógł leczyć, wzmacniać. Chcemy Cię, Ojcze, prosić o Anię, która leży w szpitalu i czeka na chemię. Panie, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Przede wszystkim o Twój wewnętrzny pokój dla niej, ale też takie Twoje leczące dotknięcie. Chcemy Cię, Panie, prosić o Anię i małego Huberta w szpitalu, abyś jej wlewał wiele siły i właściwy wzrost dawał i temu małemu ciałku, który jest w inkubatorze. O siły dla Ani. Chcemy Cię prosić o podniesienie dla babci zasadowego i w jej słabości. O Jasia, o Pana Józka, Pana Janka. Chcemy Cię, Panie, prosić i o tych, którzy chorują w domach, którzy przechodzą stan żałoby, o pocieszenie dla nich. Ale też Twoje ręce, Panie, teraz chcemy przynieść Jasię i Arkadiusza, dziękując za ich służbę i prosząc Cię, abyś strzegł i błogosławił ich powrót do domu. Panie, abyś chronił ich jako małżeństwo, jako rodzinę. I abyś Ty sam przyznawał się do tego, żeby i wiele serc zostało przez Ciebie dotkniętych i przemienionych przez to, co robią. Dziękujemy, że jest to wielki przywilej, że możemy to wszystko przynosić przed Twój tron i że możemy Tobie oddawać wszelką chwałę. Prosimy Cię o centrum, Ojcze. Chcemy Cię prosić o mądrość, kiedy mamy mieć kolejne spotkanie, o te firmy, które mają podejmować się dalszych prac. Panie, dziękując Tobie za zabezpieczenie finansowe, którego mogliśmy doświadczyć i Panie, pobudzaj serca, kiedy mamy świadomość tego, co teraz nas czeka. Prosimy Cię o rozmowy też i z konstruktorami, z architektami. Panie, by ten obiekt był miejscem, w którym będziesz miał upodobanie. Panie, by Twoja chwała i tam mieszkała przede wszystkim, Ojcze, żeby to było miejsce, w którym też będziesz zmieniał serca wielu, wielu ludzi. Dziękujemy, że możemy o to prosić, że możemy błogosławić Cię i możemy jeszcze razem do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje.
Zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.
Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.